skoncentrujcie się, bo to są teraz bardzo ważne rzeczy, bo będę mówił o bardzo praktycznych rzeczach, jak prowadzić egzorcyzm, na jakie rzeczy zwracać uwagę. A więc mamy za sobą mechanizmy, narzędzia rozpoznawania, po czym możemy rozpoznać, że coś ma charakter demoniczny. Prowadzimy wywiad, prowadzimy ankietę, modlimy się o danego człowieka. Teraz przechodzę do kolejnych punktów. Co my zwykle robimy, jeżeli to ma charakter zaplanowany, tak jak to ma miejsce dzisiaj? Prowadzimy wstępną modlitwę przed egzorcyzmem. I to będziemy za chwilkę po moim wykładzie robili. Ta modlitwa jest ona dostępna na stronie internetowej naszego zboru. I co ważne, zawiera ona kilka takich obszarów, takich sfer. Pierwsze to jest zgodnie z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie diabłu, a ucieknie od was. Czyli w pierwszej części, jeżeli tylko jest to możliwe, podkreślam, jeżeli tylko jest to możliwe, to najpierw doprowadzamy człowieka do pokuty, oddania życia Jezusowi i przyjęcie Jezusa do serca, do tego, żeby on stanął po stronie światłości, po stronie Bożego Królestwa. Czy zawsze jest to możliwe? Nie. Czasami jest tak, że jest ewangelizacja, jest sytuacja taka, że demony najpierw się manifestują i nawet nie mamy za bardzo szansy doprowadzić tego człowieka do Jezusa. Tak było w przypadku Gerazeńczyka. Czyli modlimy się czasami modlitwą egzorcyzmu nad osobą niewierzącą, nad osobą, która nie oddała życia Jezusowi, a czasami nad tymi, którzy oddali. Ale nawet jeżeli modlimy się nad tym, który jest niewierzący, to albo bezpośrednio po uwolnieniu, albo w trakcie uwolnienia doprowadzamy go, jeżeli tylko jest przytomny, jest taka możliwość, prowadzimy go w modlitwie takiej pokutnej i poddania życia Jezusowi Chrystusowi. I to jest pierwsza część tej modlitwy. Później są kolejne części modlitwy. To jest kwestia łamania przekleństw pokoleniowych, modlitwy dotyczącej zranień duszy, ducha, a co jest z tym związane, przebaczenie osobom, które nas skrzywdziły. Jeżeli tutaj ktoś się zatrzymie, nie będzie chciał tego zrobić, to z legalnego punktu widzenia on udaremnia proces uwolnienia. Bo jeżeli ty nie chcesz przebaczyć innym ludziom, Bóg nie jest w stanie przebaczyć tobie. Takie są duchowe zasady. I wtedy tacy ludzie oddani są, tak jak w tej przypowieści o tym dłużniku, oddani są komu? Katom. I diabeł ma legalne prawo, żeby ich dręczyć. Jeżeli chcesz zostać w miejscu swojego zranienia, chcesz pielęgnować ból, nie chcesz wypuścić na wolność krzywdziciela i pozwolić, żeby to Bóg zajął się sądzeniem go, to nie jest możliwe, żebyś ty skutecznie został uwolniony. Bo przeszkodą jest to, że dany człowiek nie chce przebaczyć. A więc jest tu niesamowicie ważna taka sfera, którą powinniśmy załatwić. Następne to jest punkt tej modlitwy, którą będziemy prowadzili. To są nieboże przekonania. Co to znaczy nieboże przekonania? Wszystkie przekonania, które są niezgodne z Pismem Świętym. Jeżeli ktoś ma problem z odrzuceniem, jestem samotny, jestem opuszczony, jestem odrzucony, takim nieudacznikiem, wszyscy mnie popychają, przynieś to do Boga i stań na Jego obietnicy, że On cię nie porzuci, nie opuści, że On cię kocha, jest blisko z tobą, że jeżeli oddasz Mu swoje serce, to On wejdzie, nie odrzuci nikogo precz. Jeżeli osoby nie potrafią odrzucić niebożych przekonań i przyjąć bożych przekonań, to nawet są manifestacje demoniczne, a później z powrotem te same demony wracają albo inne. I praktycznie można latami się zajmować daną osobą i trudno ją skutecznie uwolnić. Dlaczego? Bo wracając do tego, co mówiłem o tym synu marnotrawnym, Może przeszli pierwszy etap, może drugi krok, może trzeci. Widzą swój grzech, widzą problem, widzą uciski demoniczne. Nawet mają refleksję, pójdę do Ojca, nawet idą, pozwalają, żeby z nimi się modlono. Ale nie zakładają pierścienia, nie zakładają szat, nie zakładają sandałów wolności, nie idą w kierunku Boga, żeby mieć z Nim społeczność. Są jak ten Samson z obciętymi lokami. Słabi, poranieni, pozostawiony gdzieś z boku. Są łatwą ofiarą, żeby znowu ich zniewolić, żeby ich podbijać w niewolę. Musicie się pozbyć niebożych przekonań, zmienić swoje myślenie, żeby skutecznie wyjść z jakiejkolwiek opresji. I na końcu dopiero zauważcie, ostatnim krokiem w tej modlitwie, którą będziemy prowadzili, jest modlitwa już konkretna o zwycięstwo nad demonami. Jako ostatnia. Najpierw się śmieci pozbywamy, łamiemy przekleństwa, pozbywamy się niebożych przekonań, załatwiamy sprawę zranień, a więc wszystkie te drzwi, poprzez które demony dostały legalny możliwość, żeby nękać człowieka, w tym bardzo ważne jest, jeżeli chodzi zwłaszcza o przekleństwa pokoleniowe, to jest zaangażowanie się przodków lub nawet nasz własny w okultyzm. To jest fundamentalna sprawa. Jeżeli człowiek nie odetnie się od tego, nie pokutuje za grzechy okultyzmu, to marne szanse, jeżeli chodzi o uwolnienie. Bo ludzie dawali legalny dostęp demonom do swojego życia. I teraz muszą się tego wyrzec, muszą pokutować z tego, muszą stanąć po stronie Chrystusa. I czy automatycznie będą wolni? Nie. Ale mają już legalne prawo do uzyskania tej wolności, żeby stoczyć walkę o swoją wolność. A jeżeli nie wyrzekną się grzechów okultyzmu, to nawet nie ma sensu modlić się o takie osoby. Bo nie idzie ich uwolnić, skoro oni się nie wyrzekają kontaktu z szatanem. Teraz przechodzę do konkretów już, jeżeli chodzi o to, na jakie rzeczy należy zwrócić uwagę podczas modlitwy o uwolnienie. To jest przydatne dla tych, którzy przyjechali tutaj, aby się uczyć, aby doskonalić służbę uwolnienia, ale też dla was wszystkich, bo liczymy, że to powinno być według takiej zasady. Sam będę uzdrowiony czy uwolniony i później co? Przynajmniej będę składał świadectwo o tym innym lub zaangażuję się w to, żeby uwalniać innych. I to jest takie naturalne i wielokrotnie to w służbie widzimy, że te osoby, które same wyszły z jakiejś opresji, później pomagają innym. Pierwsza rzecz. Teraz będę wymieniał te rzeczy bardzo krótko, sygnalizacyjnie, zwracając uwagę na niektóre rzeczy podczas uwalniania. Jeżeli zależy to od nas i możemy to sobie zaplanować, no to wybierajmy korzystne warunki. Jakie? No nawet miejsce. Zorganizujmy ludzi. Jeżeli coś jest nagle, no to trzeba działać na zasadzie pierwszej pomocy i radzić sobie. Ale jeżeli ktoś coś planuje, a podawałem wam przykład, że ktoś zaplanował uwolnienie i modli się w bloku, gdzie sąsiedzi słyszą, gdzie mogą interweniować nawet na policję, bo tu są jakieś hałasy, no to jest niemądre. Lub później może się coś tam przydarzyć. Zwracajcie uwagę na to, czy ktoś wyraził zgodę na to, żeby były prowadzone z nim modlitwy. Ten przypadek, o którym opowiadałem wam, że nawet pewne nieszczęście miało miejsce, ktoś wyskoczył z okna, to ta osoba w ogóle nie chciała, żeby się o nią modlić. A rodzice chcieli. I nie dziwota, mówiąc kolokwialnie, że to tak długo się męczyli, modlili, jak ta osoba nie chce się wyrzec swoich grzechów, nie chce pokutować z okultyzmu, a o nią się modlą na siłę. To nie ma sensu. Zupełnie inna sytuacja jest, gdzie nagle, bez wiedzy tej osoby, podczas uwielbienia czy jakiejś sytuacji, demony same zaczynają się manifestować, tak jak to miało miejsce u Gerazeńczyka. Wtedy się módlmy. Ale ja mówię o sytuacji takiej, gdzie ktoś jest świadom tego, co mówi, co robi i on nie chce, żeby się o niego modlić. no to nie organizuj dla niego żadnego jej spotkania i modlitwy, lub jeżeli świadomie mówi, ja nie chcę Jezusa, ja chcę być tylko uwolniony, ale Jezusa nie chcę, pokutować nie chcę. Nie ma sensu o takie osoby się modlić. Nie bądźmy nadgorliwi, bo tylko sobie napytamy kłopotów i biedy. Jakie są podstawowe narzędzia walki? Imię Jezusa Chrystusa, krew Jezusa Chrystusa i Słowo Boże. Wszystkie inne są drugoplanowe i dodatkowe lub niepotrzebne. Demony zrobią wszystko, one wiedzą, które narzędzia mają moc, żeby nas gdzieś na manowce zwieść. Nawet w kierunku pozornie dobrych rzeczy i przykładowo nagle namaścimy kogoś oliwą i one, oj nie, tylko nie oliwa, boimy się namaszczenia olejem, oliwą w imieniu Jezusa. No to jaka jest świadomość? To jeszcze więcej wylejmy. No to wszystko namaśmy, to całą ją posmarujmy, to pół litra tej oliwy, skoro to jest takie skuteczne. Ktoś dotyka krzyżem, ktoś dotyka Biblią. O nie, nie, tylko nie dotyka, boimy się tego. One będą reagowały. Można iść jeszcze dalej i to robi się w Kościele katolickim. Używa się innych imion, na przykład imię Marii. I myślicie, że one nie zaczną reagować? Zaczną reagować. Przesłuchajcie sobie egzorcyzm analizy Michel. Ten jeden z takich najbardziej znanych, na podstawie którego był nakręcony film egzorcyzmy Emily Rose. Czy one nie będą reagowały? Będą, byle nas tylko zwieść. O, boimy się tego imienia. Tylko nie to imię. Ale jaki był koniec? Te demony zostały, pozorowały wyjście, w ogóle nie wyszły, zamęczyły tą osobę i w tragicznych okolicznościach, wychudzone jak zwierzę, jedząc pająki, pijąc własny mocz, zmarła, została zamęczona. Drugi błąd, jaki tam został fundamentalny popełniony, to to, że jak się dokładnie prześledzi, jak obejrzycie sobie to materiały i sprawozdania, ja oglądałem dokładnie, to ta osoba w którymś momencie była kuszona, żeby zgodzić się na to, żeby cierpiała dobrowolnie, po to, żeby inne dusze czyśćcowe miały skrócone cierpienie i żeby szybciej wyszły z czyśćca. Dobrowolnie zgodziła się na to, żeby być katowaną. Także te wysiłki tych księży były skazane na porażkę. Teraz z niej się robi święto, męczennicę i tak dalej, a fundamentalnie już był popełniony błąd, dlatego że nie ma czyśćca. Jezus cierpiał za nas wszystkich, wykonało się. I ona wyraziła zgodę na cierpienie, które było zupełnie niepotrzebne. Także nie patrzcie nawet na to, co demony reagują. One będą, nie wiem, podniesiesz kijek i powiesz, że o, tym kijkiem cię wyganiam. To one są w stanie krzyczeć, o, boimy się tego kijka. Grają na czas, zwodzą. Wtedy ten egzorcyzm trwa godzinami, a one nas wodzą za nos. Narzędzia podstawowe to jest imię Jezusa, krew Jezusa, Słowo Boże. Kiedy demon wyszedł? Następuje ulga, wolność, ale zwróćmy też uwagę na jedną rzecz. Bardzo często te, które są mocarzami, są silne, w momencie, gdy one w pierwszej kolejności wychodzą, jeżeli mamy wielkie namaszczenie, autorytet, jest taka łaska Boża, to możemy się wziąć od razu za mocarza i razem ze swoją świtą wszystkich wyrzucić. Ale najczęściej, jeżeli zwłaszcza były osoby zaangażowane w okultyzm, są silne jakieś demony, a to Belzebub, Lewiatan, jakieś lucyferiańskie duchy i tak dalej, to my związujemy mocarza, wyrzucamy te mniejsze, słabsze. I nieraz jest tak, że są manifestacje i nawet ten silniejszy nawet wypycha, czy tamte słabsze wychodzą i myślimy, że już jest koniec. Nawet jest przez moment, przez jakiś czas ulga. I rzeczywiście, bo część demonów wyszła, ale nie wszystkie wyszły. tak czy owak musimy badać, patrzeć na owoce. Jeżeli minie dzień, dwa, tydzień, musimy sprawdzić. Mogą być ataki z zewnątrz demonów, które chcą wrócić. Trzeba dać im odpór, a czasami trzeba zwyczajnie spotkać się na kolejny egzorcyzm, bo często uwolnienie jest procesem i przy silniejszych związaniach część demonów jest wyrzuconych, a część nie. Ludzie przyjeżdżają na kolejne uwalnianie, egzorcyzm, wypełniają ankietę i co jest ciekawe, na przykład połowy rzeczy już w ankiecie nie ma. I nawet ja nieraz mówię, zobacz, porównaj to. I ta osoba patrzy, o, tego nie ma już w moim życiu, tych owoców nie widzę, jeszcze w tej sferze, tu się czuję nękana, zniewolona. Musimy obserwować, nie za szybko się poddawajmy, ale też nie za szybko odtrąbujmy zwycięstwo, że już jest wszystko zakończone, bo wróg lubi się chować. Jest mistrzem w tym, żeby nie zostać rozpoznanym. Kolejna rzecz, nakładanie rąk. Bardzo delikatna kwestia. Jeżeli nie trzeba, to nie nakładajmy. Jeżeli trzeba, to niech nakładają ręce osoby godne zaufania, duszpasterze. Nie każdy. Mieliśmy taką konferencję, gdzie były, pamiętam pierwszą tutaj w Krotoszynie, gdzie były manifestacje, ktoś krzyczał, leżał. 10 ludzi, jeden na drugiego, zaczęli łapać, nakładać ręce, krzyczeć. Każdy jeden przez drugiego się modlił. No straszne zamieszanie powstało. Bałagan. To nie jest dobre. Ograniczyć to do minimum i raczej osoby postronne nie powinny nakładać rąk. Stanowisko powinniśmy mieć bardzo stanowcze i kategoryczne, gdy modlimy się. Posługujemy się często takimi terminami jak związywanie i gromienie. I nieraz ludzie tutaj nawet, wydaje się to takie czytelne, ale mają problem z tym, co oznacza jedno, a co oznacza drugie. Związywanie to jest zakazywanie działania danym duchom. I przy tym na przykład często związujemy mocarza, zakazujemy mu działania, wspierania innych duchów, kontaktowania się z nimi, oddziaływania i w tym czasie wyrzucamy słabsze. Czasami jest tak, gdy kończymy egzorcyzm, a jeszcze wszystkie duchy nie wyszły, to po prostu je związujemy, zakazujemy im działania i modlimy się na przykład duchu Zosi, duchu ludzki Zosi, przejmij kontrolę nad swoim ciałem i umysłem. I nawet jeżeli ta osoba była nieprzytomna, tylko się manifestowały demony, to ona stopniowo po kilku takich rozkazach wraca do przytomności. Modlimy się umocnienie dla niej i kończymy egzorcyzm. Kiedyś myśleliśmy, że musimy do końca. Modliliśmy się po 10. Najdłuższy egzorcyzm mieliśmy 17 godzin. No bo jeszcze coś się tam działo. Nie, nie musimy. My mamy na to wpływ, ale musimy wiedzieć, jak to robić. A więc na tym polega związywanie. Gromienie to jest rozkazywanie. Rozkazuje ci duchu taki, a taki. Masz wyjść, masz coś zrobić, masz przestać się manifestować. To jest gromienie. Tu drobna taka ilustracja. Zacząłem o tym opowiadać na początku. Nie wiem, czy to było z 2-3 tygodnie temu. Nagle telefon otrzymałem z Anglii. I siostra, która kiedyś była członkiem naszego zboru, ogólnie zna temat, ale no nie jest zbyt tak szczegółowo, praktycznie, jeżeli chodzi o uwalnianie, dzwoni i mówi, że oglądali, trzy dziewczyny oglądały jakiś materiał dotyczący uwalniania i nagle u jednej z nich, chyba wykład Józefa Jasińskiego, jakiś tam egzorcyzm, i nagle u jednej z nich rozpoczęły się manifestacje demoniczne. Zaczęła krzyczeć, szarpać się i duchy zaczęły się manifestować i mówić. Te dwie, które na to patrzyły, no oniemiały, były w szoku, że taka jest reakcja. No jedna z nich zadzwoniła do mnie i cała taka zdenerwowana na zasadzie, jakby się paliło albo był wypadek i mówi, Janusz, co robić? To ja na początku nie mogłem się zorientować, co się w ogóle dzieje. Taka była podekscytowana i w takim zamieszaniu, no powoli mi wytłumaczyła Ja mówię, a spokojnie, to tylko demony. No to macie, tam powoli wytłumaczyłem, macie gromić, związywać, wytłumaczyłem, o co chodzi. Zaczęły to robić i zadzwoniła później koło 23 po kilku godzinach. I mówi, no wiesz, uspokoiło się. Później już ta osoba, u której były te manifestacje, to sama jak doszła troszkę do przytomności, to sama zaczęła związywać, no i wszystko się uciszyło. No i mówi do mnie, no to co, to wolna jest? A ja mówię, no jeżeli wy związywałyście cały czas, no to tylko unieruchomiłyście te duchy, żeby się nie manifestowały. No to raczej wszystko wskazuje, że ona nadal jest związana, że trzeba ją uwolnić. Ona mówi, wszystko mi się poplątało. Minął dzień czy dwa, one się znowu spotkały, ale już były przygotowane, modliły się o tą dziewczynę i mi wysłała kolejnego SMS-a. No, zapytałyśmy, jak mu na imię. Powiedział. I tam są wymienione, jakie po kolei imiona. Rozkazywałyśmy i wyszły. Były takie manifestacje. Alleluja. Ja się tak ucieszyłem, bo mówię, tak powinien Kościół wyglądać. Nie jacyś specjaliści, egzorcyści, ale są czasami sytuacje wyjątkowe na zasadzie tej pierwszej pomocy. Nawet małe dziecko ma umieć zadzwonić, wezwać pomoc i udzielić pierwszej pomocy. I są sytuacje wyjątkowe, gdzie każdy chrześcijanin powinien umieć zareagować, gdy się coś dzieje demonicznego. A oczywiście trudniejsze przypadki i tak dalej, to powinny się tym zajmować doświadczeni w służbie bracia i siostry, którzy są silni w Panu. Nie każdy, i zwłaszcza nie w pojedynkę, powinien brać się za egzorcyzmy, bo może to go przerosnąć. Także nie zachęcam do tego, ale ja mówię o sytuacji nagłej, która pojawia się, która jest niezaplanowana. Jeżeli prowadzimy egzorcyzm, ile osób, nawet jeżeli jest kilka, które się modlą, ile osób prowadzi egzorcyzm? Jedna. Inne tylko wspierają. Nie może być sytuacji, że każdy na własną rękę, jeden krzyczy, wyjdź duchu odrzucenia, a tamten każe wyjść duchowi jakiegoś, nie wiem, antychrysta, jeden przez drugiego i w różnych tematach. To jest niedopuszczalne. Jedna osoba prowadzi, inne słuchają, w jakim kierunku ona idzie i co robią? Wspierają i asystują. Mogą się zmienić. Później inna osoba będzie prowadziła, inne wspierają. Na tym polega w końcu jednomyślna modlitwa. Jeżeli możemy, jeżeli Bóg nas tak poprowadzi, łammy przekleństwa, które ciążą nad daną osobą. Mieliśmy wiele przypadków takich, gdzie zgłaszały się osoby na przykład, czy to po okultyzmie, czy pochodzenia żydowskiego. I bardzo ważne, tam było dużo demonów, które manifestowało się związane z tym i musieliśmy łamać przekleństwa. I dopiero wtedy te demony zaczynały wychodzić. Sytuacje są takie, na przykład jeżeli ktoś ma ducha samonienawiści. Nawet na ten temat ostatnio z Józefem Jasińskim rozmawiałem. I on mówił mi, uważajcie na to, bo dopóki takiej osoby się nie poprowadzi w modlitwie wyrzeczenia się tego i pokuty za to, że sama siebie nienawidziła, że akceptowała to, to nie uwolnicie takiej osoby od tego ducha. Dlatego znowu zwracam uwagę na co? Żeby nie być biernym. Żeby nie akceptować tych rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. Bóg nie uwolni nas od naszych przyjaciół. Już w Starym Testamencie było powiedziane, że Bóg Jahwe uwolni ich od kogo? Od nieprzyjaciół. A więc musimy się tego wyrzec. Musimy z tym walczyć. Nie wolno się identyfikować z tym. A jeżeli ktoś nadal siebie nienawidzi, on mówi, no chcę być wolny od ducha samonienawiści, to nie będziesz uwolniony. Ktoś akceptuje odrzucenie i opuszczenie. I o tym ciągle mówi. Jestem biedny, jestem opuszczony, jestem odrzucony, jestem samotny. I ma to jak mantrę w swoich myślach i na swoich ustach. Musisz się tego wyrzec. Musisz z tym walczyć. Bo jest tak silna identyfikacja z tym duchem, że on się czuje jak u siebie w domu, I nieraz te demony krzyczą: On mnie kocha. Modlimy się o osoby, która na przykład była zniewolona papierosami i przyszła, prosiła o modlitwę, a te demony krzyczą: Ale on lubi nas. On lubi papierosy. Gdy my go kusimy, to on się na to zgadza. I mówi. I później rozmawiamy z tą osobą, ona mówi: No tak, to mnie tak uspokaja, tak lubię, jak pociągnę. I nagle się okazuje, że on to kocha. To jak można kogoś uwolnić z rzeczy, które on kocha? Gdy prowadzimy uwolnienie, mamy to robić, jeżeli na ile to jest możliwe, godnie i w porządku. Cokolwiek się dzieje na nabożeństwach. Zobaczcie, dar innych języków. Ja widziałem różne spotkania kiedyś na początku, gdy zbór zakładaliśmy. Jak ludzie się zaczynali modlić innymi językami, wszyscy na cały głos, to był taki hałas, takie zamieszanie, przychodziły osoby z zewnątrz i po prostu przeżywały szok. A Biblia mówi, żebyśmy to robili godnie, w porządku, żeby też było tłumaczenie. I tak samo unikać ekscentrycznych zachowań. Mówię tu o osobach, które prowadzą egzorcyzm, o egzorcyście. Tak w cudzysłowie mówię egzorcysta, bo to jest najbardziej rozpoznawalne słowo. Nie musi się zachować jak amerykański showman. Najlepiej się jeszcze odpowiednio ubrać. Gestykulacja, mimika, intonacja. O demonie! Wyganiam cię! Po co? One nie są głuche. Ważne, żebyśmy to robili z autorytetem, stanowczo i z wiarą. Czasami to robimy, wiecie jak? Szeptem. Są, żeby nie zawstydzać innych, na przykład związania dotyczące seksualności. I robimy to szeptem i one wychodzą. Więc nie musimy krzyczeć, nie musimy się emocjonować i robić nie wiadomo jaki dramatyzm. Kolejny punkt. Na ile możemy rozmawiać z demonami, prowadzić wywiad, przesłuchiwać? Bardzo kontrowersyjny temat. Należy to ograniczyć do niezbędnego minimum. Osoby niedoświadczone w służbie uwalniania w ogóle nie powinny rozmawiać z demonami. Minimum to, maksimum to zapytać, jakie imię ma ten demon. Dlaczego? Dlatego, że można pójść za daleko, egzorcyzm może się przerodzić w seans spirytystyczny, gdzie demony są źródłem naszej wiedzy i informacji. To jest bardzo niebezpieczne. Osoby niedoświadczone mogą się kierować złymi motywami poprzez to, że mówią coś demonom: a kiedy, a ile lat ty tam jesteś, a co ty robiłeś, a u kogo byłeś poprzednio. Starają się umocnić swój autorytet, zbudować, no bo są inni, którzy słuchają, a on tu pyta demonów, a demony odpowiadają. I nagle to jest jak wizyta u medium jakiegoś lub u wróżki. To one mówią, gdzie były, co robią, co jeszcze zrobią, co planują i ludzie budują na tym wiedzę i traktują to jako źródło informacji pewnej. A wielokrotnie to jest stek kłamstw, zwodzenie. I osoba, która nie ma doświadczenia, popłynie na tym. Może się kierować taka osoba zwyczajnie ciekawością. 15 lat jesteś już tu w niej. A jak to było? A jesteś od łona matki. A co się wtedy stało? No, bo matka ją nie chciała. I demony zaczynają opowiadać. Ile konfabulują, ile kłamią. A ta osoba kierowana ciekawością jeszcze pyta. To ma wyglądać jak przesłuchanie, tak jak policjant przesłuchuje przestępcę i jest bardzo czujny, czy ten przestępca go nie kłamie. I to mogą robić w ograniczony sposób kto? Tylko doświadczone osoby w tej służbie, które mają czyste motywy. Ograniczyć to do absolutnego, niezbędnego minimum. Niektóre osoby prowadząc egzorcyzm Mówią, że oni związują te duchy, zakazują im jakiejkolwiek manifestacji, modlą się, modlą i później stwierdzają, że no widocznie ta osoba już jest wolna. W którymś momencie tak ogłaszają, no to jesteś wolna, bo my ogłosiliśmy wszystko nad tobą, że Chrystus cię wyzwolił. Za bardzo w takie rzeczy nie wierzę. Demony, pierwsza podstawowa taktyka ich to jest ukryć się i w ogóle się nie manifestować. I mieliśmy sytuacje takie, gdzie pierwsze pół godziny, godzinę ta osoba mówi, jestem dręczona, jestem nękana, mówi o tym, że ma problemy z demonami i rzeczywiście z opowiadań, z wywiadu wynika to jednoznacznie. Wiecie, jeżeli ktoś całą noc musi mieć zapalone światło i patrzeć na drzwi i jest kontrolowany i nękany, no to jest, już gołym okiem widać, że opresja demoniczna. A nagle my się modlimy i nie ma żadnych manifestacji. I często można ręce opuścić, być widocznie ty jesteś wolna, nic tu nie ma takiego. Jak tylko długo mogą, się ukrywają. To jest ich podstawowa taktyka. I dopiero, gdy ta osoba zaczyna walczyć, wyrzekać się, pokutować, chce być blisko Boga, nie wytrzymują tego. I tak jakbyśmy w garnku, w czajniku podgrzewali wodę, w końcu zaczyna się bulgotać i para dostaje się do gwizdka, jest hałas i demony zaczynają się manifestować. Także osoby bierne, niezdeterminowane, które nie pokutują, które tak wegetują, to u nich nawet nie ma manifestacji. Pomimo, że są związane demonicznie. Bo demony się czują u nich jak w domku. Tam nie ma żadnej temperatury, żeby zaczęło gwizdać. Także nawet to zakazywanie manifestacji to jest taki samobój, bo tak naprawdę one, gdy już się przestają ukrywać, gdy się ujawnią, to zaczynają walczyć i nie chcą wyjść. Robią wszystko, żeby nie wyjść i to się raczej bez manifestacji bardzo rzadko odbywa. Czasami jest jakieś ziewnięcie, jakieś takie niewidoczne rzeczy, ale i tak ta osoba w swoim sercu czuje walkę. Czasami może to być tak jak z tą bajką szaty cesarza. Powiemy, no to demony, nie manifestujcie się, zakazujemy wam. 5 minut się pomodlimy, manifestacji nie ma i ogłosimy, jesteś wolny. A ten człowiek w ogóle nie został uwolniony. I tak mówili temu królowi czy cesarzowi, piękne szaty masz, świetnie wyglądasz. A on chodził nagi. I dopiero małe dziecko wskazało, król jest nagi. I ta osoba wyjedzie, mówi, znowu mam ataki, znowu jestem dręczona. A ktoś powiedział, ale ja się pomodliłem. To wiecie co, ja też mogę się nad chorymi pomodlić 2 minuty. W sińcach i w ranach Jezusa Chrystusa jesteś uzdrowiony. Amen. No to idź zdrowy. A on nadal jest chory. Nie upraszczajmy tutaj sobie życia za mocno, bo możemy przekłamać. Co robimy, jeżeli mamy do czynienia z bardzo silnymi związaniami, szczególnie jeżeli one miały charakter w swoim podłożu, że ktoś był zaangażowany na przykład w okultyzm i to był długo zaangażowany, świadomie, sam był na przykład czarownikiem, czarownicą, wróżką i tak dalej, lub ktoś z rodziny. Najczęściej tam działają bardzo silne duchy. Jeżeli mamy takie namaszczenie, taka jest łaska, proszę bardzo, można od razu z tymi mocarzami wyrzucić. Ale z tego, co my widzimy, może jeszcze nie mamy takiego autorytetu, to często dłużej ta walka trwa i wtedy stosujemy taką taktykę, że najpierw związujemy mocarzy. Jeżeli się ujawni Belzebub, Lewiatan, Abaddon, niszczyciel, lucyferiański duch i tak dalej, jakieś mocarze, to my je po prostu związujemy i wyganiamy inne duchy, zwłaszcza jeżeli jest mało czasu. To wtedy ten mocarz będzie się manifestował, nie zdążymy go wygonić, jest takie poczucie trochę porażki. To przynajmniej zróbmy tyle, ile jest możliwe. A więc związujemy mocarza. Bardzo ważne jest, żeby prowadzić taką modlitwę i dlatego my mamy tą modlitwę wstępną, wyrzekania się, modlitwę poddania Bogu, modlitwę łamania przekleństw. Jest to niesłychanie ważne. Co zrobić? Następny problem, z którym my się borykaliśmy w Krotoszynie bardzo długo. Co zrobić, jeżeli u danej osoby są bardzo silne manifestacje fizyczne? Szarpie się, rzuca. Pięciu ludzi musi sześciu trzymać tą osobę. My mieliśmy sytuacje takie, gdzie sześciu, ośmiu ludzi zajmowało się egzorcyzmowaniem jednej osoby. Księża katolicy często robią tak, że usadzają na jakimś fotelu i co? Paseczki związują. My mieliśmy różne już pomysły na ten temat. Do minimum ograniczyć, jeżeli tylko możemy, używanie jakiejś fizycznej siły w celu oddziaływania na osobę związaną. Jak to można zrobić? Arcyprosto. Nie dać sobie narzucić stylu walki, które nam proponuje wróg. Demony chcą, żebyśmy się nie posługiwali imieniem Jezusa, krwią Jezusa, Słowem Bożym, dają nam jakieś drugoplanowe, akceptują. I ludzie w to wchodzą. I również one chcą, żeby przetrwać, żeby zmęczyć, żeby to trwało jak najdłużej, żeby to miało charakter walki z krwią i z ciałem. I dlatego, gdyby spokojnie ta osoba siedziała, my się skupiamy na walce duchowej. A gdy ona się szarpie, rzuca i tak dalej, na czym się zaczniemy skupiać? Nad walką cielesną. I teraz pięciu ludzi trzyma za ręce, za nogi, umęczeni są. I więcej walczymy z krwią i z ciałem niż z duchowymi rzeczami. Przede wszystkim nie dać sobie narzucić stylu walki, jeżeli ta osoba, te duchy używają rąk, nóg tej osoby związanej, to mamy zakazywać to. Od tego jest właśnie to związywanie. Zakazuje ci duchu nieczysty używać rąk tej osoby. Zakazuje ci szarpania. Zakazuje ci kopania. Namaszczam te ręce krwią Jezusa Chrystusa. I nagle się okazuje, że jedna lub dwie osoby wystarczą, żeby egzorcyzmować taką osobę. Nie potrzeba foteli i dziesięciu ludzi. Czasami trzeba kogoś przytrzymać, z różnym autorytetem mówimy do tych duchów, ale nie dajmy sobie narzucić stylu, że one chcą się szarpać, rzucać, chodzić, pod stół wchodzić. No sceny dantejskie można oglądać. Otwierać okna, bo wyskoczą, bo coś. My używamy autorytetu i nie dajemy się sprowadzić na manowce. Kolejne niebezpieczeństwo to jest tak zwana karuzela duchowa. Też mieliśmy z tym wielkie kłopoty. Manifestuje się jeden duch, na przykład agresji, złości, nienawiści. Jeżeli się one manifestują, to co robią? Manifestują się zgodnie ze swoim charakterem. Jeżeli jest duch agresji i nienawiści, to co on będzie robił? Będzie szarpał tą osobą, będzie się rzucał na egzorcystę, będzie go przeklinał. A jeżeli jest duch odrzucenia, to ta osoba się kuli, kiwa, jestem mała, jestem odrzucony, nie wyganiaj mnie. Ja jestem taki nieszkodliwy. Jęczą, zawodzą. Ta osoba nieraz się identyfikuje z tym. I co się teraz okazuje? My walczymy z jednym duchem, nie zdążyliśmy go wygonić, a już się manifestuje drugi duch, zupełnie inny. 15 minut mija, zupełnie inny. I my tak, jak takie króliki na polu, raz goniliśmy tego, raz tamtego, a one się tak zmieniały. I wręcz to jest tak, wygląda jak w walce, że ten sobie odpoczywa, z tym walczymy i my skołowani, czas mija, a mało co wygoniliśmy. Masz odkrytego jakiegoś ducha, masz przekonanie, że jego masz wyrzucić, może związać mocarza i co mówisz? Znowu ty się masz stawić, z tobą walczę i konsekwentnie walczysz z tym samym duchem. Jak łamać opór demonów, jeżeli nie mamy tyle siły, autorytetu, żeby je od razu wyrzucić, lub jeżeli jest jakiś silny duch, jakiś mocarz i nie od razu go możemy wyrzucić? Możemy je rozmiękczyć. Możemy je złamać. Zobaczcie, jak one łamią ludzi. Nękają, torturują, kuszą. I to jest jak kropla padająca na skałę. Jest tylko kwestia czasu, gdzie ludzie, którzy nie śpią, są zmęczeni, są w zimnie, co? skapitulują, padną, wszystko powiedzą. Z demonami jest to samo. Jest kwestia wywierania na nie presji i ataku i między innymi, co możemy zrobić? Zmusić je do tego, żeby wyznały swoje imię. Czy one chcą to powiedzieć? Nie. Ale jeżeli zrobią to, już jest 1-0 dla egzorcysty, one już są w jakiś sposób złamane. Dwa. Zmuszanie je do tego, żeby wyrzekły się tej osoby. Mówimy, masz powtórzyć za mną, w imieniu Jezusa Chrystusa ja ci nakazuję. Ja, duch odrzucenia, wyrzekam się prawa do tej osoby i tak dalej. I one wykrzywiają twarz tej osoby i tak dalej, ale w końcu mówią to. Krzyczą, a Lucyfer będzie się gniewał, zemści się, ja nie mogę. Różne rzeczy wykrzykują. A w końcu to im łatwiej przychodzi niż wyjście. I możemy je tak zmusić. Zmuszamy je często do tego, żeby oddały pokłon Jezusowi Chrystusowi. Czy one to chcą zrobić? Absolutnie nie chcą. Ale w końcu wygina tą osobę, wyginę i pada na kolana i oddaje pokłon Jezusowi Chrystusowi, ten duch poprzez ciało tej osoby, czy ugiąć duchowe kolana. Dlaczego? Bo jest napisane. Wszelki język wyzna, że Jezus jest Panem, wszelkie kolano się ugnie. Dobrowolnie tego nie zrobią. Ale nawet zmuszamy je do tego, żeby spojrzały na Jezusa, na tego, który siedzi po prawicy Ojca. Wielokrotnie krzyki, wrzask, jaki blask, jaka światłość i tak dalej. I one są wystraszone, przerażone. I w końcu nawet czasami robimy tak, że zmuszamy je w autorytecie imienia Jezus, żeby wyznały, że jedynym Panem i Królem jest Jezus Chrystus. Czy one chcą to zrobić? Absolutnie nie. One zrobią wszystko, żeby... Po tym rozpoznajemy ich obecność, że one nie zgadzają się, żeby wyznać takie osoby, osoba, która jest inspirowana przez demona, ona nie wyzna, że Jezus przyszedł w ciele i że Jezus jest Panem. Ale czy to jest niemożliwe dla demona? To jest możliwe, żeby on ugiął kolano i wyznał. Tylko tego nie chce. Dobrowolnie nie chce i ta osoba nie może tego zrobić, ale możemy ją zmusić. I wtedy takie demony, gdy są zmęczone, złamane, o wiele łatwiej jest wyrzucić. Czy musimy to robić? Nie. Ale czasami, gdy są silne duchy, gdy dłużej to trwa, to trzeba iść metodą krok po kroku. Na koniec, bo już zmierzam się dzięki Bogu do końcowi, mówiłem, nie pozwolić narzucić sobie stylu walki. One chcą ciałem manipulować i my, żebyśmy walczyli z krwią i z ciałem, my na to nie pozwalajmy. Chcą szarpać, przeklinać, ośmieszać, a na początku co? Nie ujawniać się. Nie dajmy sobie narzucić stylu walki. Dobry generał wybiera pole bitwy i narzędzia, jakich będzie używał. Jeżeli może, to on stanie na podwyższeniu, a wróg niech atakuje od dołu. Demony narzucają styl walki. Najpierw się schowają, nie chcą się ujawnić. Później zaczynają najczęściej szarpać, przeklinać, wyzwiska rzucać na tych, którzy prowadzą egzorcyzm. Powiem wam, że na początku nam było bardzo ciężko. Bo jeżeli to trwa pół godziny, godzinę, dwie, trzy i więcej i są manifestacje i te demony cię przeklinają i się śmieją w twarz i mówią, jaki ty masz autorytet. Nie potrafisz mnie wygonić. Jesteś słaby. To my jesteśmy silniejsze. I wykrzywiona twarz i ci szydzi się śmieje z ciebie. To nie jest zbyt miło. I w którymś momencie można spuścić z tonu lub dać za wygraną lub odejść pobitym. Ale w którymś momencie, gdy zaczęliśmy odnosić zwycięstwa, to jedno było bardzo budujące. Nagle zupełnie nowe objawienie przyszło na ten werset z objawienia Jana. Tam jest między innymi napisane w kontekście szatana. Wy zwyciężyliście go przez krew baranka, przez słowo świadectwa i że nie umiłowaliście życia, aby je zachować. I nagle tam jest napisane przez słowo świadectwa. I wiecie co? Gdy była druga, trzecia godzina i demony szydziły, śmiały się i nie chciały wyjść, to my z takim spokojem zaczęliśmy mówić, już widzieliśmy takie jak wy. Szydziły się, śmiały, A my mamy świadectwo, że minęło parę godzin i one błagały o litość. Nie wyrzucajcie, tylko nie posyłajcie nas do otchłani. Ulitujcie się. O, jakie my biedne. Nagle te wielkie, silne demony zaczęły żebrać, zaczęły prosić o litość. A wcześniej? Jakie gęby pokazywały, jakie silne, jakie cwane. Ale my mieliśmy świadectwo. Poczekamy. Poczekamy. My będziemy skutecznie walczyć, gromić was i na końcu jest porażka wroga. Jest to wtedy bardzo budujące, wspaniałe uczucie, gdy widać, jak człowiek jest uwalniany. Kochani, mówiłem bardzo dużo o tym, o tej bierności. Jeszcze raz chcę przez tym przestrzec. Jeżeli mówimy o egzorcyzmie, to przypomina poród własnymi siłami, a nie cesarskie cięcie pod narkozą. Osoba uwalniana musi współpracować, o ile tylko może być aktywną, walczyć, pokutować, wyrzekać się złych rzeczy. Jeżeli są osoby, które chcą sobie usiąść i jak pod narkozą być poddani czegoś, to tak się robią w grzeszny sposób, tak jak mówiłem, hipnoza, bioenergoterapeuci i wielu innych. Tak nie uzyskasz zmiany swojej sytuacji i ratunku. Chcę na to bardzo mocno zwrócić uwagę. A więc taktyka gry na czas to jest taktyka wroga. Ukrywanie się, manifestacje fizyczne, dyskutowanie, przeklinanie, to robią, bo nie chcą wyjść i odwracają naszą uwagę i czasami my się dajemy w to wciągnąć. Ostatnia rzecz, jak zakończyć egzorcyzm. Oczywiście najlepiej jest, gdy ta osoba jest uwolniona, a wstaje, ulga, śmieje się, cieszy, mówi, no czuję zwycięstwo i wolność. Czasami to trwa tak długo lub jest czas ograniczony, że trzeba w którymś momencie zakończyć. Jak to zrobić? Po pierwsze, powiedziałem, należy zacząć związywać te duchy, które pozostały, zakazać im manifestowania się. Po drugie, mówimy do tej osoby, do ducha ludzkiego tej osoby, która podczas tego była taka często nieobecna. Duchu ludzki Katarzyny i nazwisko podać i Ksińskiej. Powstań w duchu swym, przejmij kontrolę nad swoim ciałem i umysłem. I znowu ją wołamy. Ona często, ten duch ludzki jest gdzieś zepchnięty, manifestuje się duch nieczysty i znowu mówimy, związujemy te duchy nieczyste, a mówimy duchu ludzki takiej i takiej osoby, przejmij kontrolę nad ciałem i umysłem. I nieraz jest tak, jakby ona się budziła. Przejmuje, rozgląda się, gdzie jestem i przejmuje kontrolę nad swoim ciałem. Modlimy się o nią i kończymy egzorcyzm, możemy się umówić na inny termin. Także my decydujemy o tym, a nie żeby o wszystkim demony decydowały. Dziękuję za wysłuchanie tego długiego wykładu. Może podzielimy go na dwie części i umieścimy go na stronie internetowej po to, żeby inni mogli też już z tego korzystać. Amen. Podziękujmy w modlitwie. Panie Boże, chcemy Ci z całego serca podziękować za to, że dajesz nam poznanie prawdy. Powiedziałeś, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z całego serca chcemy Ci podziękować, że Ty nas uczysz zwycięstwa i Ty nam dajesz konkretne narzędzia, jak to zwycięstwo odebrać. Uzdrowienie fizyczne i uzdrowienie, uwolnienie duchowe. Błogosławimy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy być mądrymi szafarzami, że nie tylko możemy odbierać uwolnienie i uzdrowienie, ale możemy również w mądry sposób posługiwać innym i nieść uwolnienie innym. W imieniu Jezusa Chrystusa niech imię Twoje, Panie Jezu, będzie wywyższone i uwielbione. Amen.